Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Adwent to niezwykłe słowo. Ukrywa w sobie przeszłość i przyszłość, początek i kres, nicość i wieczność, stare i nowe, to co było i to co będzie, wdzięczność i nadzieję, droga i smutek, pytania i odpowiedzi. Wielkiej to urody słowo, wielkiej też historii. Ludzkość trwała w Adwencie od Adama i Ewy aż do narodzin Najświętszej Maryi Panny i później zwiastowania w Nazarecie. To był najdłuższy Adwent w historii świata. My przypominamy sobie przez te 4 tygodnie właśnie tamte wydarzenia. Przypominamy sobie Jana Chrzciciela, który jest jakby przewodnikiem po Adwencie. Przypominamy sobie również nasze dzieciństwo. Czas, kiedy często o 5 rano, bo na 6 już nasi dziadkowie czy rodzice chodzili do pracy, były roraty. I kościoły w latach 50., 60., 70., 80. nawet były pełne właśnie dzieci, młodzieży i tego wołania sobą. Ta obecność właśnie jest najbardziej wymowna. Na tęsknotę, na miłość wobec Boga, wobec właśnie Stwórcy. Wyjdź w pogodną noc, popatrz w rozgwieżdżone niebo. Pomyśl, jakie jest ogromne, jak niepojęte i zdobądź się na myśl. Jestem nikim wobec tego wszystkiego, ale moja nicość zdobyła serce Boga. Moja nicość zdobyła serce Boga. I w ten czas może człowiek się wzruszy, może się zdumi sam w sobie. Jak to możliwe, że Bóg tak mnie ukochał, że nie tylko jest moim Stwórcą i Panem, ale też w Jezusie Chrystusie stanął po naszej ludzkiej stronie. Więcej, chciał nas oglądać ludzkimi oczyma. Nie jak Bóg, ale właśnie jak człowiek. Przyjrzeć się naszej ludzkiej kondycji, to wszystko zobaczyć jakby z perspektywy naszej. Z tej perspektywy, z której my widzimy i która często właśnie dla nas jest zarazem zadziwiająca, piękna, ale też nosząca w sobie i ciężar cierpienia, zmęczenia, niepewność losu i też tajemnica właśnie odejścia, tajemnice przejścia z tego świata. W adwentowym mroku nie wypaczysz światła. Nawet blask lampionów zginął gdzieś po drodze. Tylko słychać kroki, choć nie widać twarzy, jakby po asfalcie wielki tłum przechodził. W szuraniu butów, w błotnistym pośpiechu ktoś nagle upadł, rozsypał oddechy. Bardzo się spieszył, bo spraw dźwigał 1000. Wszystkie pozostawił, zabrał tylko siebie. Garb zbędnych rzeczy porzucił na zawsze. Stanął w Bożym świetle, przejrzany na wylot. I tak już zostanie w prawdziwym adwencie, by prawdziwe szczęście odnajdywać codziennie. To może ta chwila, kiedy człowiek chciałby spojrzeć na siebie inaczej. Przy pomocy łaski Bożej, właśnie Bożymi oczyma spojrzeć, że dźwigamy tych niepotrzebnych spraw, trosk, rzeczy na zbyt dużo. Nie są tego warte, żeby nieść je przez całe życie. Jak mówi poeta, nieść je do końca. Może właśnie ta jutrzejsza spowiedź i to otwarcie na słowo sprawi, że człowiek po raz kolejny poczuje się jak dziecko. Poczuje się wolny, szczęśliwy, kochany. Tak. Dzieci najbardziej są szczęśliwe, kiedy są kochane. Kiedy właśnie czują, że kocha ich mama i tato, dziadek i babcia, że kochają ich bliscy, że mają tyle właśnie wujków, cioć, choć de facto nie są krewnymi, ale dzieci właśnie się czują kochane i w ten czas czują się niezwykle bezpiecznie, niezwykle szczęśliwie. Chciałem się podzielić wydarzeniem, które przeżyłem w 1995 roku, będąc wikariuszem w Karpaczu, a teraz 3 kilometry obok Karpacza, jak ksiądz proboszcz powiedział, jestem proboszczem w Miłkowie. To był styczeń właśnie 95 roku. Wiały często, to też u Was na pewno wieją, tak silne wiatry, które niepoprawnie nazywamy halnymi, choć tutaj one mają inną nazwę. Wówczas jeszcze w większości była ta napowietrzna linia energetyczna. Drzewa, które zostały powywracane, pozrywały właśnie tą napowietrzną linię energetyczną. Przez tydzień czasu w tej pięknej górskiej miejscowości nie było światła. W ciągu 2 pierwszych dni wyjechali turyści. Nie chodziliśmy z kolędą, bo po prostu było, podmuchy były tak silne i było ciemno, że dorosłego człowieka na śliskim właśnie podłożu wywracały bez problemu. I po tygodniu, kiedy wszystko już wycichło, kiedy wróciło do codzienności, skończyła się ta symfonia gór, wycie wiatru i uderzanie o szyby deszczu na przemian ze śniegiem. Stanąłem w Dolnym Karpaczu, są bloki nad ulicą nad Łomnicą i ulica Nadrzeczna i tam właśnie stojąc przed tak oświetlonym już budynkiem zastanawiałem się przez chwilę, co ci ludzie robili przez ostatni tydzień. Z tą myślą zanurzyłem się w ciepły budynek oświetlony po modlitwie w jednej z rodzin. A czułem się tam swobodnie, bo akurat była trójka dzieci. Najstarsza córka wówczas chodziła jeszcze do 8 klasy. Uczyłem ją. Syn przygotowywał się do komunii, również go uczyłem. A najmniejsza dziewczynka może miała 5, a może już 6 lat. Jeszcze do szkoły nie chodziła. I to właśnie ona jest bohaterką tego opowiadania. Bo po wspólnej modlitwie, kiedy już w tym stołowym pokoju usiedliśmy wspólnie, był piękny nastrój, zapalona choinka, zapalone świece. Próbowałem jakby pół żartem, pół serio, zadając pytanie, co robiliście przez ostatni tydzień, za domowników odpowiedzieć. Chyba wszyscy musieli się wyspać do syta i na zapas. Pani domu się życzliwie uśmiechnęła i powiedziała, proszę księdza, nie uwierzy ksiądz. Z trudem przed północą zaganiałam dzieci do łóżek. Naszym rozmowom nie było końca. Było oczywiście zapalonych więcej świec, bo nie było światła. Dzieci siedziały tutaj obok, ta najmłodsza często siedziała na moich kolanach. I na przemian, na wyścigi zadawały pytania. Czy pamiętam, jak wyglądał świat w ten czas, kiedy miałam te lata, które mają oni obecnie? Nie mieszkałam w Karpaczu, wyciągnęłam zdjęcia swojego dzieciństwa, czarno-biała jeszcze. Mówi ta mama, zdjęcia przy takim wielkim elementarzu, na tle wielkiego liczydła, szukały, która to w tych ławkach jest ich mama. Ile było radości, kiedy właśnie byliśmy tam poprzebierani na różnych tych zabawach karnawałowych, że to mama właśnie tak, a nie inaczej wyglądała. Oczywiście były bardzo ciekawe, czy mam jakieś jeszcze kontakty ze swoimi koleżankami, kolegami ze szkoły podstawowej, szkoły średniej, z kim się najbardziej przyjaźniłam, jakiej słuchałam muzyki, jakie czytałam książki, czy trudno było je zdobyć. Nie wierzyły, że kiedyś był tylko w ogóle jeden program telewizyjny, później dodano drugi, to było wielkie święto, dla nich to było po prostu niepojęte. I oczywiście bardzo były zainteresowane, jak poznaliśmy się z mężem. Czy to tak, jak pokazują na filmach, miłość od pierwszego wejrzenia, czy po prostu znaliśmy się dłużej. Wyciągnęłam zdjęcia ze ślubu, z wesela. Tutaj po prostu dzieci do łez płakały. Nie te fryzury, nie ta moda, nie te rozmiary. Wszystko wyglądało inaczej. Po prostu miały taką radość, jakiej nie pamiętam, żeby przeżywały na jakiejkolwiek komedii filmowej. Oczywiście były niezwykle zainteresowane swoimi narodzinami. Jak to było z ich narodzinami? Jakie było oczekiwanie? Czy radość, czy to dziewczynka, czy chłopiec? Były ciekawe, kto wybrał im imiona. Może my do dzisiaj nie wiemy, kto nam wybrał imię. I oczywiście, jakie były propozycje innych imion. Znowu były nasze rozmowy i obiecywałam, że następnego dnia dalej będzie okazja pytać, ja będę odpowiadała. W pewnym momencie przyszło światło. Starsze rodzeństwo szybko udało się do swoich pokoi. Ja się przez chwilę zastanawiałam, mówi ta pani, od czego rozpocząć? Tygodniowe zaległości. A ta najmniejsza, najmłodsza, stanęła na środku pokoju. Tak pochyliła głowę, że zakryła twarz włosami. I mówi, proszę księdza, powiedziała słowa, których nie zapomnę do końca życia. Mamusiu, kiedy znowu zabraknie światła, abyśmy mogli ze sobą porozmawiać? Pytanie tej małej dziewczynki nas wszystkich zawstydza. To właśnie ona miała tą odwagę, tą świeżość pokazania, co naprawdę jest ważne, co jest istotne. Mówi ta pani, że nabiegły jej łzy do oczu, podniosłam ją, uściskałam, wycałowałam i obiecałam, że będziemy często rozmawiać. Czy światło będzie, czy też tego światła zabraknie. Pamiętam to właśnie bardzo dokładnie, pamiętam, na mnie to zrobiło niezwykłe wrażenie i to bardzo zastanawiające, pouczające, chyba dla każdego z nas. Człowiek oczywiście stawia pytania w życiu różne. Jest ten etap poznawania świata, etap szkolny, ale te właściwe pytania przychodzą zbyt późno. Często tak jest. Przychodzą na tyle późno, że jeżeli by się już chciało je postawić dla mamy, dla taty, czy dla dziadka, dla babci, to często już ich nie ma. Kiedy człowiek już wie, co chciałby zapytać. Wie, jak już to wszystko sformułować. Kiedy zaczyna się interesować, gdzie właśnie rodzice żyli, mieszkali, te miejsca, zobaczyć te miejsca, bo przecież tutaj jesteśmy pokoleniem, które ta wielka historia zmiotła życie zakorzenione przez wieki w różnych miejscach Polski, Europy i często może właśnie jesteśmy tak pogubieni. Tak chciałoby się odnaleźć te korzenie, spojrzeć z tego samego miejsca. W tym roku odbyłem pielgrzymkę tam na Ukrainę do Jazłowca. Mój dziadek był ułanem jazłowieckim z 1901 roku Mikołaj. Chciałem zobaczyć to miejsce, gdzie żyli jego rodzice, gdzie urodził się mój tato. Chciałem zobaczyć po prostu z tego miejsca, porozglądać się. Czuję, że jestem to im winien, żeby po prostu lepiej też siebie zrozumieć. Mój ulubiony poeta, którego tu będę cytował, ksiądz Wacław Buryła, który wspaniałe wiersze pisze. Ksiądz Leszek ma do mnie zaufanie. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, znamy się ponad 30 lat i pozwolił, żeby tej poezji było więcej niż po prostu normalnie, może w czasie roku. liturgicznego, kiedy głosi się kazania, chciałbym właśnie skierować do was jego kolejny wiersz. Wiesz, drogi bracie i siostro, dopiero puste miejsce przy stole uzmysławia nam dobitnie wartość czyjejś obecności, tak bardzo zwyczajnej, że prawie przezroczystej, lub ciężar nieobecności, której nikt nie przewidywał, na którą nikt nie czekał, przychodzącej jak grom z jasnego nieba. Dopiero milczenie telefonu pozwala nam zrozumieć wartość każdego słowa, puszczanego mimo uszu, odnajdywanego po latach jak największą świętość. Zawsze zbyt późno rozumiemy to, co najważniejsze w życiu. Poeci mają ten dar, że potrafią malować słowami obrazy. Może dlatego też tak to kochamy, że w kilku słowach można tak plastycznie, tak trójwymiarowo przedstawić taki właśnie obraz. Do tego nie trzeba mieć ani wykształcenia specjalistycznego, ani skończonych studiów. Wystarczy mieć tylko wrażliwe serce i odrobinę życia za sobą, bo to właśnie to życie potrafi te mozaiki po prostu ułożyć, te mozaiki dla nas pokazać. Przez długi czas w życiu jesteśmy przekonani, że jest tylko tutaj. Tak żyjemy. A później zaczynamy rozumieć, że jest tylko tam. Nie ma na to granicy wieku. Niekoniecznie trzeba skończyć 50, 60 czy 70 lat, żeby rozumieć, że jest tylko tam. Ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek już tutaj zadomowiony na ziemi zaczyna rozumieć, patrząc właśnie, kiedy odchodzą bliscy, młodsi i starsi, kiedy doświadcza, że człowiek jest tylko tutaj wędrowcem na tej ziemi. Zaczyna również doceniać każdy dzień, każdą chwilę. To wszystko, co stało się dla nas ważne. Wstępie właśnie do tego tomiku Na skrzydłach czasu ksiądz Wacław napisał takie słowa. Ważny jest każdy kolejny rok, miesiąc, dzień. Ważna jest każda chwila, nawet ta najmniejsza, nawet ta długość jednego spojrzenia lub jednego kroku. Ważne jest każde miejsce. Nie tylko to zanurzone w tysiącu kolorowych reklam i neonów, ale także to, które trudno znaleźć na mapie. Ważny jest każdy człowiek. Nie tylko pan prezydent, minister, dyrektor, prokurator, lekarz, ksiądz czy artysta, ale także ten, który ma trudności z napisaniem swego imienia i nazwiska. Bo wszystko jest cudem, czymś niepowtarzalnym i ulotnym, a więc bardzo ważnym. Chciałoby się zatrzymać czas, ale on ciągle odchodzi niezauważalnie, chwila po chwili, niezwykle skutecznie. Chciałoby się zatrzymać ludzi, ale oni ciągle odchodzą, goniąc własne sprawy i marzenia, zmieniając miejsce pracy, adresy zamieszkania, szukając po prostu dla siebie bezpieczniejszego, lepszego jutra. Taka jest kolej rzeczy. Życie jest rzeką, a ono musi ciągle płynąć od źródła do celu. Ludzie i miejsca, które obdarowało się sercem, stają się bardzo ważne, jakby konieczne. I dlatego każde pożegnanie staje się bólem. Cierpi się tym bardziej, im więcej miłości otrzymało się od kogoś lub ofiarowało komuś. To właśnie człowiek dopiero dając zaczyna rozumieć, ile otrzymał. Tego się nie wie. Dopiero kiedy człowiek sam trudzi się, wychowuje, kiedy poświęca komuś czas, kiedy drży jego serce, kiedy swoją miłością chce otoczyć swoje dzieci czy wnuki, wówczas otwierają się oczy świadomości i z wdzięcznością myślimy o swoich rodzicach, o swoich dziadkach, babciach, o nauczycielach. Tak, wówczas dopiero człowiek zaczyna to wszystko doceniać i rozumieć. I nie ma piękniejszej postawy człowieka, jak postawa wdzięczności. Tej wdzięczności wobec Pana Boga i tej niezwykłej właśnie wdzięczności wobec ludzi. A modlitwa, ofiarowana komunia święta, jest najszlachetniejszą formą wdzięczności. To właśnie ona pozwala człowiekowi zapalić to światło, nie tylko to doczesne, ale też ten lampion przed Bogiem. Niech takie będą nasze modlitwy. Niech taki będzie rachunek sumienia. Abyśmy jutro usłyszeli te najpiękniejsze słowa. Ja nie znam piękniejszych słów, jak słowa: ja Ciebie rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idź w pokoju. Tego Wam życzę, Waszym domownikom, abyśmy jutro mogli doświadczyć tych najpiękniejszych słów, po których spływa pokój w serce człowieka. Amen.